Świat na wskroś.
Witam Państwa, Bartłomiej Zapała.
Świat na wskroś.
Na początku programu, jak co tydzień, przegląd najważniejszych międzynarodowych wydarzeń. Biały Dom oficjalnie ogłosił wizytę Donalda Trumpa w Polsce. Prezydentowi Stanów Zjednoczonych towarzyszyć będzie pierwsza dama, Melania. Podczas tej samej podróży amerykańska para prezydencka odwiedzi również Danię. Co będzie przedmiotem wizyty i jakie nadzieje wiązane są z nią zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych? O tym za kilkanaście minut w korespondencji z Waszyngtonu będzie mówił współautor Świata na wskroś, profesor Włodzimierz Batuk. Stany Zjednoczone przyspieszą rozwój nowych systemów rakiet średniego i pośredniego zasięgu, przekazał Pentagon. Ogłosił to po oficjalnym wycofaniu się Amerykanów z układu INF zawartego z Rosją. Chodzi o podpisaną jeszcze w czasach zimnej wojny umowę, która zabraniała posiadania i używania rakiet średniego zasięgu. Waszyngton zrezygnował z przestrzegania porozumienia, ponieważ w ocenie amerykańskich ekspertów wojskowych Rosja od dawna rozmieszcza zakazane rodzaje uzbrojenia. Sekretarz obrony Mark Esper powiedział, że USA rozpoczęły już prace nad mobilnymi, konwencjonalnymi, uruchamianymi na ziemi systemami rakiet. Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Ryabkow oświadczył tymczasem, że Rosja nigdy nie przegra wyścigu zbrojeń. Jego wypowiedź cytuje radio Echo Moskwy. W specjalnym oświadczeniu wydanym przez rosyjskie MSZ napisano, że Stany Zjednoczone świadomie rozpowszechniły nieprawdziwe informacje, aby móc wyjść z układu, który obowiązywał od 32 lat. Odnosząc się do decyzji Waszyngtonu, wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Ryabkow wezwał USA do ogłoszenia memorandum na rozmieszczenie zakazanych rakiet poza amerykańskim terytorium. Wcześniej prezydent Władimir Putin oświadczył, że Moskwa nie będzie tego robić, dopóki pierwsze nie postąpią tak Stany Zjednoczone. Eksperci wojskowi z krajów NATO wielokrotnie informowali, że Rosja łamie układ INF, wyposażając armię w pociski SSC-8, które są niedozwoloną lądową wersją rakiet SSN-21. Podobne zarzuty dotyczą także rakiet, w które Moskwa wyposaża kompleksy Iskander. Rosja rozpoczęła manewry wojskowe na Bałtyku. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że ćwiczenia potrwają do 9 sierpnia. Wezmą w nich udział jednostki marynarki wojennej, lotnictwa i obrony wybrzeża. Według radia Echo Moskwy w manewrach pod kryptonimem Oceaniczna Tarcza 2019 bierze udział 70 jednostek pływających, w tym okręty, kutry i statki pomocnicze. Dodatkowo Ministerstwo Obrony zaangażowało w bałtyckie ćwiczenia około 60 samolotów i śmigłowców, a także 10 tysięcy żołnierzy. Rosjanie próbują też wzmacniać swoje sojusze militarne w Europie. W tym tygodniu dostarczyli do Serbii nowe transportery opancerzone, zapowiadając przy okazji kolejne dostawy. Mówić o tym będzie dzisiaj w Świecie na wskroś w rozmowie z Husseinem Oruczewiczem dr Tomasz Rawski z Uniwersytetu Warszawskiego. W naszym programie zanalizujemy także coroczne wystąpienie premiera Węgier Viktora Orbana, wygłoszone w Transylwanii. Omówi je Łukasz Polinceusz, ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz przewodniczył debacie w Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat sytuacji dzieci w konfliktach zbrojnych. Przebywający w Nowym Jorku szef polskiej dyplomacji zapowiedział, że kolejne posiedzenie będzie poświęcone przestrzeganiu prawa międzynarodowego, co jest głównym motywem polskiego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Chcemy, żeby prawo międzynarodowe było przestrzegane. Jest ono na przykład łamane przez Rosję wobec Ukrainy czy Gruzji. W interesie Polski leży umocnienie systemu międzynarodowego opartego na prawie, a nie na sile, podkreślił polski minister. W sierpniu Jacek Czaputowicz będzie przewodniczył jeszcze trzem posiedzeniom Rady Bezpieczeństwa na temat prawa międzynarodowego, Bliskiego Wschodu i prześladowań na tle religijnym. W tym tygodniu Polska ponownie objęła miesięczne przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson złożył wizytę w Szkocji. Wykorzystał okazję, by zapewnić, że zależy mu na jedności królestwa, ale powtórzył, że nie cofnie się przed twardym Brexitem. Usłyszał jednak krytyczne słowa ze strony pierwszej minister Szkocji Nicola Sturgeon, a powitany został gwizdami demonstrantów. W Szkocji dominują nastroje prounijne. Boris Johnson przyjechał do Szkocji, by podkreślać, że zależy mu na utrzymaniu jedności Zjednoczonego Królestwa, ale po rozmowie z Nicolą Sturgeon, ze względu na różnicę dzielące polityków, nie odbyła się konferencja prasowa, a premier opuścił budynek tylnymi drzwiami, by uniknąć protestujących. Na Wyspach powstał w tym tygodniu specjalny rządowy sztab, opracowujący plan ewentualnego wyjścia z Unii Europejskiej bez umowy. W planach jest również akcja informacyjna dla obywateli, by mogli się do tego przygotować. Minister finansów Sajid Javid dostał zadanie, jak najszybciej zidentyfikować te sfery gospodarki, które będą potrzebowały pilnego zastrzyku gotówki. Na ewentualny twardy Brexit rząd brytyjski ma odłożyć około miliarda funtów. Tymczasem brytyjski bank centralny obniżył prognozy wzrostu PKB dla Zjednoczonego Królestwa. Poza tym z raportu Bank of England wynika, że twardy Brexit sprawi, iż funt jeszcze bardziej się osłabi, wzrośnie natomiast inflacja. Kraj ma opuścić Unię Europejską z końcem października. Bezrobocie w Unii Europejskiej jest najniższe od 19 lat. Polska uplasowała się na 7. miejscu, jeśli chodzi o niewielki odsetek osób bez zatrudnienia. Dane dotyczące sytuacji na rynku pracy w czerwcu przedstawił Unijny Urząd Statystyczny Eurostat. Stopa bezrobocia w czerwcu we wspólnocie wyniosła 6,3%. Tyle samo co w maju. W Polsce bez zatrudnienia było w tym czasie 3,8%. W sumie w 7 krajach bezrobocie nie przekroczyło 4%. Najlepiej pod tym względem jest w Czechach, gdzie bez pracy było niecałe 2% obywateli. Natomiast najgorsza sytuacja na rynku pracy panuje w Grecji, gdzie bezrobocie wyniosło 17,6%. Kolejna jest Hiszpania z 14% bezrobociem. Następnie Włochy, gdzie w czerwcu bez pracy było 9,7% uprawnionych. Te kraje z południowej Europy borykają się też z najwyższym bezrobociem wśród młodych. W Grecji wynosi ono prawie 40%, w Hiszpanii i we Włoszech około 30%. Groźby wprowadzenia kolejnych ceł są niewłaściwe i niekonstruktywne, ocenił szef chińskiego MSZ-u Wang Yi. Donald Trump poinformował na Twitterze, że amerykańska administracja rozważa wprowadzenie od 1 września 10% ceł na chińskie towary o wartości 300 miliardów dolarów amerykańskich. Korea Północna testowała nowy typ rakiet krótkiego zasięgu, poinformowano po posiedzeniu Biura Bezpieczeństwa Narodowego Korei Południowej. Komunistyczna Północ przeprowadziła kolejne, co najmniej dwie próby rakietowe. Pociski spadły do Morza Wschodniego. W ciągu ostatnich 8 dni Komunistyczna Północ trzykrotnie przeprowadzała testy rakietowe. Pjongjang w tym tygodniu informował o udanych testach systemu rakietowego. Korea Południowa po raz kolejny zaapelowała do władz w Pjongjangu o zaprzestanie testów. Zdaniem amerykańskich władz testy rakiet krótkiego zasięgu nie naruszają porozumienia zawartego między przywódcami Korei Północnej i USA. Waszyngton i Pjongjang prowadzą obecnie rozmowy dotyczące wznowienia negocjacji rozbrojeniowych. Tysiące osób manifestuje w Hongkongu. Akcje protestacyjne odbywają się tam od 2 miesięcy. Początkowo ich uczestnicy domagali się rezygnacji ze znowelizowanego prawa dotyczącego ekstradycji. Teraz żądają również dymisji Carrie Lam ze stanowiska szefowej administracji Hongkongu i uwolnienia osób aresztowanych podczas wcześniejszych demonstracji. Manifestacje w Hongkongu mają się odbywać również w najbliższą niedzielę. Opozycja wzywa też do tego, by w poniedziałek zorganizować strajk generalny. Projekt nowelizacji prawa ekstradycyjnego umożliwiał przekazywanie podejrzanych z Hongkongu do Chin kontynentalnych. Po pierwszej fali protestów władze zawiesiły pracę nad nowelizacją. Uczestnicy manifestacji domagają się jednak całkowitego wycofania z parlamentu ustawy dotyczącej ekstradycji. Premier Tajlandii Prayut Chan-ocha zaapelował, by nie wpadać w panikę po serii eksplozji małych ładunków wybuchowych w Bangkoku. Podkreślił, że w całej stolicy zostały zaostrzone środki bezpieczeństwa. Ładunki eksplodowały podczas odbywającego się spotkania ministrów spraw zagranicznych Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej z udziałem szefów dyplomacji m.in. USA, Chin i Rosji. Forum poświęcone było przede wszystkim kwestiom bezpieczeństwa. Lekkie obrażenia odniosły 4 osoby. Wszystkie zostały przewiezione do szpitala. W stolicy Tajlandii niejednokrotnie dochodziło już do zamachów bombowych. W sierpniu 2015 roku w wyniku zamachu przy jednej ze świątyń będących atrakcją turystyczną Bangkoku zginęło 20 osób, a prawie 130 zostało rannych. Wzrosła liczba ofiar wśród cywilów w Afganistanie. Z danych misji wsparcia ONZ w tym kraju wynika, że w lipcu zginęło lub zostało rannych ponad 1500 osób. Był to najbardziej krwawy miesiąc w tym roku. W lipcu liczba ofiar była najwyższa od maja 2017 roku. Tymczasem w Katarze odbywa się kolejna runda rozmów między Stanami Zjednoczonymi i talibami. To 8. spotkanie negocjatorów. Celem rozmów jest doprowadzenie do zakończenia wojny trwającej w Afganistanie już od 18 lat. We'll be right back. W Arabii Saudyjskiej kobiety będą mogły posiadać paszport i wyjeżdżać za granicę bez zgody męskiego opiekuna. O zmianie surowych ograniczeń, które były krytykowane przez społeczność międzynarodową, poinformował rząd. Paszport zostanie przyznany każdemu obywatelowi Arabii Saudyjskiej, który złoży o niego wniosek, poinformowała państwowa gazeta Al-Qura. Według saudyjskich mediów rozporządzenie obejmie kobiety mające od 21 lat. W życie mają też wejść zmiany umożliwiające kobietom rejestrowanie narodzin, małżeństw i rozwodów. Kobiety mają też móc być formalnymi opiekunami nieletnich. Ponad 30 osób zginęło w samobójczych atakach w miejscowości Aden na południu Jemenu. Najbiedniejszy kraj położony na Półwyspie Arabskim od wielu lat pogrążony jest w wojnie, w którą zaangażowani są wspierani przez Iran bojownicy Huti i siły rządowe, wzmocnione przez koalicję państw arabskich na czele z Arabią Saudyjską. Wśród ofiar zamachu ma być także dowódca wojsk rządowych. Do ataku doszło w czasie parady wojskowej w porcie Aden, gdzie mieści się siedziba rządu jemeńskiego. Za organizację zamachu odpowiedzialność wzięli bojownicy Huti. Trwająca od 5 lat wojna w Jemenie nazywana jest największą katastrofą humanitarną na świecie. Burmistrz Mogadiszu zmarł na skutek ran, których doznał podczas zamachu. Abdirahman Omar Osman został ranny w czasie ataku na ratusz w stolicy Somalii. Zmarł w szpitalu w Katarze. Po zamachu oprócz niego przewieziono tam 9 innych rannych osób. 24 lipca w wyniku ataku bombowego w ratuszu zginęło 6 osób. Do zorganizowania zamachu przyznała się organizacja Al-Shabaab. Jest to radykalne, islamistyczne ugrupowanie militarne powiązane z Al-Kaidą. Walczy o wprowadzenie w Somalii prawa szariatu. Uzbrojeni napastnicy wtargnęli na posterunek policji w środkowej części Meksyku i zastrzelili 5 osób przebywających w areszcie. Następnie uwolnili jednego z osadzonych i uciekli. Grupa mężczyzn podjechała pod posterunek policji 4 samochodami. Następnie wtargnęła do budynku i otworzyła ogień do osadzonych tam osób. Funkcjonariuszowi, który pilnował aresztantów, udało się uciec. Nic mu się nie stało. Nie wiadomo, kim byli zabici, ani z jakiego powodu byli przetrzymywani w areszcie. Nie ujawniono też, kim była osoba uwolniona przez napastników. Władze w Dżakarcie odwołały ostrzeżenie przed tsunami dla mieszkańców Sumatry i Jawy. Po silnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło okolice tych indonezyjskich wysp, obawiano się, że fala może osiągnąć nawet 3 metry wysokości. Nie okazała się jednak niebezpieczna. Epicentrum wstrząsu o magnitudzie 6,9 stopnia znajdowało się na głębokości blisko 60 km pod dnem morskim, w pobliżu południowej części Sumatry. Nie ma informacji o tym, by wstrząs tektoniczny spowodował ofiary lub zniszczenia. W San Rafael na Lazurowym Wybrzeżu w pobliżu Saint-Tropez zainaugurowano działalność muzeum poświęconego osobie Louisa Define. Placówka powstała dzięki staraniom rodziny aktora. Lokalizacja jej rodzi skojarzenia z komedią Żandarm Saint-Tropez. Na 400 metrach kwadratowych wystawiono prawie 400 eksponatów, fotografii z życia rodzinnego aktora, jak i z planów zdjęciowych, a także pamiątki i fragmenty filmów. W sumie Louis Define nagrał ich ponad 140, w tym wielką włóczęgę, Oscara i przygody rabina Jakuba. Datę inauguracji muzeum wybrano nie bez przyczyny. Louis Define skończyłby w tym tygodniu 105 lat.
Świat na wskroś.
Je te cherchais dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard. J'aurais dû te faire l'amour aux premières lueurs du jour, mais j'ai trop bu toute la nuit et je danse comme un zombie. Ça sent la loose, la loose, la loose. Nothing to lose, to lose. Comme si je marchais dans le sable, dans cette tempête agréable.
Je devine ton visage, et si ce n'était qu'un mirage, j'ai du mal à tourner la page. J'aurais dû te faire l'amour aux premières lueurs du jour, mais j'ai trop bu toute la nuit et je danse comme un zombie. Ça sent la loose, la loose, la loose. Nothing to lose, to lose, to lose. Why don't you get it? De toute façon, il est trop tard. Toi, tu rentres chez toi, pénal. Et moi, je retourne au comptoir.
Biały Dom oficjalnie ogłosił wizytę Donalda Trumpa w Polsce. Prezydentowi Stanów Zjednoczonych towarzyszyć będzie pierwsza dama Melania. Według Białego Domu wizyta amerykańskiej pary prezydenckiej w Europie potrwa od 31 sierpnia do 3 września. 1 września prezydent i pierwsza dama wezmą udział w uroczystościach rocznicowych i odwiedzą w Warszawie miejsca pamięci związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Napisano w komunikacie Białego Domu. Prezydent Donald Trump, który wcześniej osobiście potwierdził wizytę w Warszawie, podkreślił bardzo dobre relacje z polskimi władzami, a o Polakach powiedział, że to wspaniały naród. Co będzie przedmiotem wizyty i jakie nadzieje wiązane są z nią zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych? O tym w korespondencji z Waszyngtonu mówi współautor Świata na Wskroś, profesor Włodzimierz Batuk.
Media amerykańskie podały informacje o spodziewanej wizycie prezydenta Trumpa w Polsce. Wizyta ma odbyć się w związku z obchodami kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Informacje te są na razie bardzo skąpe i właściwie powierzchowne, ograniczają się tylko do takiego oficjalnego komunikatu, że wizyta będzie miała miejsce. Są to informacje stricte faktograficzne, mówiące o tym, że prezydent złożone mu przez zapewne prezydenta Dudę w czasie ostatniej wizyty w Waszyngtonie zaproszenie do Polski przyjął, że przybędzie na obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wiadomo także, że wizyta nie będzie taką kurtuazyjną, jednodniową wizytą, ale potrwa prawdopodobnie 2 dni i na 3 dzień być może prezydent opuści Polskę, udając się do Danii, bo taka informacja też się pojawiła w mediach amerykańskich, że wizyta w Polsce będzie łączona z wizytą w tym skandynawskim kraju. Część oficjalna będzie się składała z przemówienia wygłoszonego w czasie obchodów oficjalnych rocznicy wybuchu II wojny światowej, natomiast drugi dzień najprawdopodobniej poświęcony zostanie wizycie w jednej z baz wojskowych, w której stacjonują żołnierze amerykańscy. I właściwie to wszystko, co o tej wizycie wiadomo. Dlaczego prezydent udaje się do Polski? Pytanie wydaje się dość proste, dlatego że streszcza się właściwie w tym wszystkim, o czym mówiliśmy już w naszym programie, omawiając poprzednie wizyty albo prezydenta Dudy w Waszyngtonie, albo prezydenta Trumpa w Warszawie w lipcu 2017 roku. Przyczyn jest kilka i właściwie te same powody, dla których prezydent przyjechał dwa lata temu, można podać i do tej wizyty. Po pierwsze, Polska jest dla prezydenta Trumpa krajem przyjaznym, przyjemnym i bezpiecznym, takim spokojnym. Wiadomo, że w czasie tej wizyty nic złego się nie stanie i prezydent przyjeżdża do kraju, który go po prostu lubi, bo Polska lubi każdego prezydenta amerykańskiego, niezależnie od tego, z której partii on się wywodzi. Nie przynosi specjalnych szkód wizerunkowych prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Po drugie, jest ewidentne i nieukrywane wcale pokrewieństwo ideowe, czy nawet ideologiczne ekip rządzących w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Obydwie ekipy mają mniej więcej zbliżony punkt widzenia na te kwestie, które wydają się najbardziej palące w tej chwili w Stanach, to znaczy imigracja i zmiana klimatu. Stosunek i władz amerykańskich, i władz polskich do jednego i do drugiego problemu jest znany. Po trzecie, prezydentowi podoba się to, że Polska wydaje przewidywane układami o istnieniu NATO 2% dochodu narodowego na cele wojskowe. Prezydent zawsze podkreśla, że Polska jest jednym z niewielu krajów, który te wymagania natowskie spełnia i w związku z tym jako sojusznik lojalny cieszy się sympatią prezydenta i cieszy się jego zaufaniem. W ostatnich miesiącach czy tygodniach właściwie doszło do tego jeszcze decyzja o zakupie samolotów F-35. Niedawno mają w Polsce się pojawić w przeciągu 4 lat. To jest decyzja, którą i strony wojskowe amerykańskie i strony przemysłowe powitały po prostu z dużą radością, bo jest to całkiem dobry i lukratywny dla nich kontrakt. Kolejna kwestia to są surowce, już nie tylko sprawy wojskowe, ale także surowce, przede wszystkim gaz. Tutaj istnieje pewna kombinacja, powiedziałbym geopolityczna, czy taka gospodarczo-polityczna, o której za chwilę powiem. No i piąty chyba powód jest taki, że i Polska, i Stany Zjednoczone mają mniej więcej zbliżony pogląd na kwestie Europy. Wyraźnie widać, że Stany Zjednoczone zamierzają osłabić pozycję niemiecką w Europie i będą chyba wykorzystywać polski, a w każdym razie rządowy sentyment, czy antyniemieckie przekonania części wyborców w Polsce. No i na koniec, i to już jest ze strony polskiej, pozostaje ewidentny powód zaproszenia prezydenta do Polski, czyli po prostu wybory. Popatrzmy więc, dlaczego strona polska chce zaprosić prezydenta, jakie nadzieje z tą wizytą według strony polskiej są związane. Zbliżają się wybory parlamentarne. W związku z tym rządząca ekipa chce pokazać się jako ta, która umie prowadzić politykę zagraniczną, jest w tej polityce zagranicznej skuteczna, jest w stanie zaprosić na ważne w gruncie rzeczy wydarzenie do Polski elitę świata zachodniego, elitę polityczną świata właściwie, a ponieważ prezydent do tej elity się zalicza, to na pewno taka wizyta wzmacnia wiarygodność i umacnia opinie kręgów rządzących w Polsce o tym, że polityka zagraniczna i polityka wojskowa prowadzona przez nasz kraj jest dobrze odbierana. Tym politycznym aspektem wiąże się wspomniany już wcześniej zakup samolotów F-35, ponieważ wojskowe kwestie są przedłużeniem na ogół kwestii politycznych, no ale z tym wiążą się ewidentne również kwestie gospodarcze. Przyniesie spodziewane efekty i bardzo wymierne efekty gospodarcze. Prezydent Trump przyjeżdża do kraju, który jest jednocześnie bardzo proamerykański, ale również bardzo antyrosyjski. Kwestia Rosji, wydaje mi się, będzie taka dwuplanowa. Polityczna niechęć do Rosji, pokazywana przez władze polskie w sposób niedwuznaczny. Z drugiej strony jest to kwestia gospodarcza dla Stanów Zjednoczonych, które chcą sprzedać krajom środkowej Europy swoje surowce. W tym wypadku mówimy o gazie płynnym. To oczywiście oznacza wypchnięcie z rynku europejskiego gazu rosyjskiego. Inną wersją tego samego jest aspekt niemiecki, ponieważ gaz rosyjski, jamalski, jest przekazywany rurociągami do Niemiec i tam dalej rozprowadzany do krajów zachodnich. I wypchnięcie gazu rosyjskiego z Niemiec w ogóle oznaczałoby poważne uszczuplenie finansów rosyjskich, ale oznaczałoby też potężny cios w gospodarkę rosyjską i po prostu taki nacisk poprzez gospodarkę, nacisk polityczny na Rosję. Stany Zjednoczone chcą również pokazać, wykorzystując chyba ten antyrosyjski pogląd rządu polskiego, że nie godzą się na dokonaną w 2014 roku inwazję Donbasu. Niemożliwe, żeby Rosja wyszła z tamtego obszaru, ale jeżeli da się uderzyć w Moskwę w inny sposób, na przykład środkami gospodarczymi, to Amerykanie są w stanie to zrobić. Nie tylko dlatego, że tak chcą, ale również dlatego, że mają pewne nadwyżki gazu i chciałyby pewnie coś z tymi nadwyżkami zrobić. Z tego punktu widzenia Polska jawi się, i to jest trzeci punkt w tych kalkulacjach, Polska jawi się jako bardzo ważny sojusznik i taki sojusznik, któremu strona amerykańska może zaufać. To znaczy nie tylko jest spójny i pewny ideowo, czyli to pokrewieństwo jak gdyby poglądów tutaj występuje, ale płaci też wystarczająco na składki natowskie. No i po trzecie czy po czwarte kupuje nasze samoloty, kupuje nasz sprzęt. Ta współpraca jest polityczna, jest wojskowa, jest gospodarcza. Sojusznik jest pewny, przewidywalny, wiadomo co zrobi i wiadomo, że my możemy mu sprzedać coś, a on w zamian da nam coś innego. Ekipa rządząca w Polsce, wydaje mi się, ma trochę takie przekonanie jak przedwojenna sanacja, że Polska jest krajem mocarstwowym, a być może także ma jakieś nadzieje na odegranie większej roli politycznej nie tylko w Europie Środkowej, ale w ogóle w całym tym pasie, który też kiedyś w naszym programie omawialiśmy, a nazywa się on potocznie Międzymorzem. Na uroczystości związane z wybuchem wojny zaproszono nie tylko prezydenta Trumpa, ale także przedstawicieli krajów tak zwanego Partnerstwa Wschodniego, czyli będą tam przedstawiciele Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Mołdawii, Ukrainy. Strona polska tutaj kreuje się jako ktoś, kto może wpływać na wydarzenia w Europie Wschodniej poprzez kojarzenie tych krajów należących do Partnerstwa Wschodniego ze Stanami Zjednoczonymi, czyli z jednej strony wobec tych krajów występuje jako pośrednik, który mówiąc potocznie ma dojścia do Amerykanów i jest w stanie zorganizować takie spotkanie. Z kolei w oczach amerykańskich Polska wychodzi jako kraj, który ma pewne doświadczenie w polityce wschodniej. Coś, na czym Polska kiedyś próbowała budować swoją politykę wschodnią, to znaczy przekonywać Zachód, że Polska ten wschód rozumie lepiej niż Zachód. Prezydent Kwaśniewski w Polsce próbował takie rzeczy robić w czasie rewolucji na Ukrainie i próbowała wtedy polska dyplomacja wytwarzać takie wrażenie, że Polska jest krajem, który czuje wschód dobrze, a w każdym razie lepiej niż Zachód i w związku z tym te kalkulacje dyplomatyczne mogą tutaj prowadzić do jakiejś specjalnej roli Polski w tym rejonie. Kolejna kwestia, którą strona polska będzie chciała w jakiś sposób z Amerykanami omówić, to jest Brexit. Wydaje mi się, że oprócz tego, że Polska chce odgrywać rolę na wschodzie Europy, to zapewne jakieś kalkulacje są czynione na okres po, licząc 3 miesiące od dzisiaj, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię łączą bardzo silne więzy. Pokrewieństwo języka, kultury, no jest to po prostu młodszy kuzyn. Wielka Brytania miała mieć jakieś miejsce w polskiej polityce zagranicznej w momencie objęcia rządu przez PiS, ale wtedy się pojawiła kwestia Brexitu i nic z tego nie wyszło. W tej chwili, kiedy Wielka Brytania wychodzi z Unii, najbardziej proamerykańskim krajem w Unii zostanie właśnie Polska. Być może władze w Warszawie liczą na to, że Polsce uda się zająć w jakimś stopniu miejsce w Wielkiej Brytanii, co jest bardzo ryzykowną rozgrywką, bo to oznaczałoby próbę rozbicia jego monolitu niemiecko-francuskiego w Europie, a Stany Zjednoczone starają się to bardzo skutecznie, może jeszcze nie, ale bardzo aktywnie robić. Są duże antyniemieckie stereotypy i uprzedzenia w Ameryce. Amerykanie liczą bardzo na zmianę rządu w Niemczech, ale przede wszystkim chcą osłabić Niemcy od strony gospodarczej, uderzając w dostawy gazu rosyjskiego do Niemiec. Amerykanie zapewne będą starali się wykorzystać albo wzmocnić jakiś antyniemiecki sentyment w Polsce, co automatycznie przesunęłoby stronę polską na stronę amerykańską. No i wtedy zyskaliby środkami gospodarczymi to, czego nie mogą osiągnąć środkami politycznymi. Jest jeszcze jedna rzecz, o której może warto wspomnieć, to znaczy duży problem Amerykanów z Turcją. Turcja po zakupie systemów przeciwlotniczych S-400 zirytowała Amerykanów tak, że odmówili po prostu sprzedaży samolotów F-35. Ale Turcy denerwują Amerykanów już od dłuższego czasu i to są kwestie takie właśnie dotyczące polityki obronnej. Turcja po prostu zagroziła, to jest z ostatnich tygodni wiadomość, Turcja po prostu zagroziła, że zablokuje bazę w Incirliku. To jest ta duża baza wojskowa NATO, którą Stany Zjednoczone wykorzystywały w czasie wojny w Iraku, ale już wtedy Turcja starała się jakiś dostęp do tej bazy blokować, czyli stawiała żądania, które Amerykanie musieli spełnić, ale one były po prostu tak bardzo wygórowane, że Turcja staje się sojusznikiem coraz bardziej kłopotliwym, więc być może z tego względu Polska liczy na to, że w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii, to już jest pewne, z Unii Europejskiej i tych nastrojów antytureckich w Stanach Zjednoczonych, w dyplomacji amerykańskiej, no jakieś miejsce się zrobi tutaj gdzieś dla Polski i ona będzie mogła odgrywać jakąś rolę taką, no może nierównoważną, ale będzie jakimś tym elementem tej trójki takiej, powiedziałbym, czyli amerykańsko-brytyjsko-polskiej. Natomiast patrząc na stronę amerykańską, To wskazałbym na następujące rzeczy. Po pierwsze, Stany Zjednoczone są obecne w Polsce i gospodarczo, i wojskowo. I być może ta antyrosyjska polityka skłaniałaby prezydenta Trumpa do tego, żeby zainwestować jeszcze więcej w to, co umownie nazywamy Fort Trump, czyli zwiększyć po prostu amerykańską obecność gospodarczą i wojskową w Polsce, ponieważ to po prostu służy gospodarce amerykańskiej. A ta część elektoratu prezydenta Trumpa jest po prostu bardzo mu wierna. Wojsko liczy się z prezydentem i rodziny wojskowe. To jest po prostu duża grupa. Cały ten konglomerat gospodarczy, militarny. To jest po prostu duża grupa wyborców i ewidentnie w kwestii następnych wyborów prezydent może nie tyle kalkuluje na to, że wizyta w Polsce mu się do czegoś przyda, ale przyda się jego wyborcom tutaj, ponieważ będzie w stanie im powiedzieć, że dba o interesy amerykańskie, sprzedając broń swojemu sojusznikowi. Jest również kwestia tej antyrosyjskości, o której już wspominaliśmy, ale być może Amerykanie szukają także jakiegoś dodatkowego sojusznika w rozgrywce z Chinami. Polska nie ma jakichś dobrych układów gospodarczych z Chinami, ale są takie możliwości, które Amerykanie wykorzystują. Albo nie dopuścić Chińczyków do budowy sieci G5, albo ograniczać jakoś ekspansywność koncernu Huawei, nie wpuszczać ich na rynek, blokować jakoś, lobbować za takimi ograniczeniami w ramach Unii Europejskiej. To wszystko Amerykanie na pewno jakoś będą starali się przekonać stronę polską w czasie dyskusji. No i to oznaczałoby również poszukiwanie sojusznika przeciwko Chinom, ale także przeciwko Rosji. Trzeci powód, na który bym zwrócił uwagę, to jest po prostu rozgrywka dotycząca Niemiec. Stany Zjednoczone są bardzo uprzedzone do Niemiec z powodu, o którym wspominaliśmy wcześniej, czyli zakupu gazu i surowców, ze względu na to, że Niemcy razem z Francją stanowią ten blok w Unii Europejskiej taki dosyć twardy. Posunięcia Francji z kolei dotyczące nakładania podatków na koncerny zagraniczne, w tym także amerykańskie, Apple, Facebook, Amazon i Google, czyli tak zwaną grupę GAFA, rozświerdziły prezydenta i na pewno będzie się on starał przy pomocy Polski jakoś ten sojusz niemiecko-francuski rozbić, jakoś spróbować doprowadzić do jakichś rozdźwięków, szczególnie w kontekście wyborów w Niemczech i opuszczenia stanowiska kanclerza przez Angelę Merkel. Amerykanie na pewno będą atakowali sojusz francusko-niemiecki i na pewno będą atakowali Niemcy za kupno gazu czy surowców z Rosji i będą próbowały pokazać to jako coś, co rozbija Europę czy blokuje jakiś rynek. W sumie wizyta prezydenta moim zdaniem będzie miała dwie takie wyraźne płaszczyzny i odnoszę wrażenie, że to będą zupełnie różne płaszczyzny. Dla Polski będzie się bardziej liczyła ta płaszczyzna wizerunkowo-ideologiczno-polityczna, natomiast dla Stanów Zjednoczonych bardziej będzie się liczyła płaszczyzna gospodarcza. To jest tak potężny kraj, że politycznie on sobie poradzi albo znajdzie sobie innych sojuszników, jeżeli z tym sojusznikiem mu coś nie wyjdzie. I wydaje mi się, że obydwa kraje zakładają, że będą ich obecne ekipy rządzące co najmniej do 2024 roku. Wydaje się, że wybory w Polsce wygra PiS. Wydaje się również, choć mamy jeszcze rok do tego, że wybory w Stanach Zjednoczonych wygra prezydent Trump. Polityka i amerykańska, i polska na tych dwóch mocno rozbieżnych jednak płaszczyznach będzie realizowana w ciągu następnych 4-5 lat.
Z Waszyngtonu o wizycie Donalda Trumpa w Polsce mówił współautor Świata na Wskroś, profesor Włodzimierz Batuk.
Świat na Wskroś.
I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. 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 Tell me what you need. Oh, you look so free. The way you use your body, baby. Come on and work it for me. Don't let it get you down. You're the best thing I've seen.
Udało się dostarczyć zamówione przez Belgrad 10 rozpoznawczych transporterów opancerzonych w ramach dwustronnej umowy zbrojeniowej w celu wzmocnienia potencjału serbskich sił zbrojnych. Do realizacji zamówienia wydatnie przyczyniły się Węgry, które zaoferowały pomoc po wcześniejszej odmowie rządów w Bukareszcie i Sofii na transfer pojazdów przez ich terytorium, argumentując to sankcjami Unii Europejskiej dla Rosji za nielegalną aneksję Krymu oraz wsparcie Moskwy dla separatystów w Donbasie. Dostarczenie nowego sprzętu wojskowego dla Republiki Serbii przez Federację Rosyjską skomentuje dr Tomasz Rawski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Te transportery dotarły w ramach bilateralnej umowy między Rosją a Serbią i ta umowa przewiduje dostarczenie niebawem jeszcze 20 pojazdów patrolowych oraz 30 czołgów T-72. I te patrolowce dotarły do Serbii przestrzenią powietrzną przez Węgry, a wcześniej tranzytu naziemnego, a właściwie rzecznego odmówiły Rumunia i Bułgaria ze względu na te unijne sankcje nałożone na Rosję w związku z aneksją Krymu i wojną we wschodniej Ukrainie. I to jest kolejny transfer sprzętu militarnego do Serbii, bo kilkanaście miesięcy temu Belgrad otrzymał od Moskwy 6 ofensywnych samolotów MiG-29 i 4 kolejne od Białorusi. Co więcej, zaledwie półtora miesiąca temu, w drugiej połowie czerwca, w północnej Serbii odbyły się wspólne manewry wojskowe Armii Serbii, Rosji i Białorusi. To kolejne manewry w ciągu ostatnich kilku lat. No i tutaj pojawia się pytanie, czy to oznacza, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone powinny coraz bardziej obawiać się prorosyjskiej orientacji Serbii i rosnącej roli Rosji na Bałkanach? No i odpowiedź na takie pytanie jest w zasadzie i tak, i nie. To znaczy są powody do niepokoju z jednej strony, ale radykalne pogorszenie sytuacji nie nastąpiło. No i przede wszystkim niepokoi to, że Serbia nie planuje zakończyć swojej podwójnej gry w polityce międzynarodowej, którą prowadzi od lat. To znaczy z jednej strony czyni starania o wejście do Unii Europejskiej, a z drugiej strony utrzymuje bliskie stosunki z Rosją, dla której jest w tej chwili jedynym państwem sojuszniczym na Bałkanach. I tej sytuacji nie zmieniła nawet aneksja Krymu, ani nawet wojna we wschodniej Ukrainie, bo wówczas Belgrad odmówił uznania sankcji unijnych nałożonych na Moskwę i te decyzje podtrzymuje do dziś. No i nie są tajemnicą stosunkowo częste spotkania przywódców Serbii i Rosji, na przykład Władimir Putin odwiedził Belgrad ostatnio w styczniu tego roku, ani zasadniczo prorosyjskie nastroje społeczeństwa serbskiego. To znaczy stosunki między Serbią a Rosją nie ulegają osłabieniu i to nie jest dobry sygnał dla Zachodu. A po drugie, niepokojące jest to, co mówi nam dostawa broni do Serbii przez Węgry. A mówi nam, że porządki te quasi-autorytarne, autorytarne, które się wyłaniają w Europie Wschodniej, zaczynają coraz bardziej wspierać się nawzajem i zaczynają coraz bardziej ze sobą współpracować. I to jest zmiana, która na przykład w stosunkach serbsko-węgierskich zaszła w ciągu ostatnich kilku lat, mniej więcej od kryzysu uchodźczego, kiedy, przypomnijmy, oba państwa raczej mnożyły wzajemne zarzuty pod swoim adresem zamiast współpracować. Teraz współpracują i z punktu widzenia Unii Europejskiej ta zacieśniająca się współpraca jest niepokojącym sygnałem, bo ona nierzadko idzie wbrew interesom krajów demokratycznych. To są kłopoty, ale z drugiej strony radykalne obawy, jakie są zgłaszane ostatnio przez niektórych publicystów, że Rosja może pchnąć Serbię do kolejnej wojny na Bałkanach, na przykład o Kosowo, no wydaje mi się, że są jednak przedwczesne. To znaczy z dwóch powodów. Po pierwsze, perspektywa integracji europejskiej wciąż jest dla Serbii bardzo ważna. Nawet mimo to, że w ostatnich latach to jest perspektywa dużo bardziej mglista i niejasna niż powiedzmy dekadę temu, czy 15 lat temu, bo to jednak państwa zachodnie inwestują największe pieniądze w Serbii. To znaczy Unia Europejska przez ostatnie 15 lat zainwestowała prawie 3 miliardy euro, w dużej mierze w infrastrukturę kraju. Stany Zjednoczone zainwestowały około miliard dolarów. I to są takie korzyści ekonomiczne, z których żaden serbski polityk nie chciałby tak po prostu zrezygnować. A gdyby, to byłby właśnie koszt ewentualnego mocnego zwrotu w kierunku Rosji. Dlatego jak długo Unia Europejska będzie zaangażowana w integrację na Bałkanach, choćby nawet w sposób mało zdecydowany, tak jak teraz, tak długo Serbia nie zdecyduje się na radykalne ruchy polityczne, na pewno na żadną wojnę. A po drugie, Belgrad nie rozluźnia swojej współpracy z NATO. To znaczy, chociaż bardzo mało jest prawdopodobne, by Serbia przystąpiła do NATO, to jednocześnie nic nie wskazuje, aby miała zrezygnować z uczestnictwa w programie współpracy Partnerstwo dla Pokoju, w którym funkcjonuje od 2006 roku. No, Belgrad od lat czerpie ze współpracy z NATO dużo większe korzyści militarne niż ze współpracy z Rosją. I znowu, wbrew informacjom, które krążą od kilku dni w wielu rosyjskich i serbskich mediach, to nie Rosja, lecz Stany Zjednoczone cały czas są największym dostawcą sprzętu wojskowego, broni i pieniędzy dla armii serbskiej. I to dotyczy zarówno krótkiej perspektywy pięcioletniej, jak i powiedzmy dłuższej perspektywy 15 lat. To są wielokrotnie większe kwoty inwestowane przez Stany Zjednoczone. I podobnie jest znowu z manewrami wojskowymi. To znaczy w ciągu ostatnich 5 lat na przykład Serbia odbyła 6 razy więcej manewrów z armiami państw NATO niż z armią rosyjską, czyli także kompetencje militarne Serbowie zdobywają głównie dzięki współpracy z NATO i także z tego żaden serbski polityk nie chciałby łatwo zrezygnować, a to byłby koszt radykalnych posunięć ewentualnych militarnych w regionie. Więc krótko mówiąc, tak, dostarczenie sprzętu wojskowego do Serbii przez Węgry od Rosji to jest sygnał, że należy dalej uważnie obserwować stosunki serbsko-rosyjskie i stosunki między porządkami autorytarnymi w regionie, ale nie należy z tego powodu przesadzać na ten moment z pesymizmem i radykalizmem w takich ocenach bieżącej dynamiki sytuacji na Bałkanach.
O współpracy militarnej Rosji i Serbii mówił dr Tomasz Rawski z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiał z nim Husein Oruczewicz.
Świat na wskroś.
Rumuński Siedmiogród do 2010 roku służy Wiktorowi Orbanowi za miejsce wygłaszania politycznych deklaracji na kolejny rok rządów. Siedmiogrodzki Letni Uniwersytet stworzony został na początku lat 90. jako miejsce spotkań polityków z Rumunii i Węgier. Fidesz zawężył jednak to wydarzenie do jedynie węgierskich tematów, adresując je do licznej mniejszości węgierskiej żyjącej w Rumunii. Tegoroczną polityczną deklarację premiera Orbana dla naszego programu skomentuje Łukasz Polinceusz, ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych.
No, warto podkreślić, że to już jest 30. Uniwersytet Letni i kolejny, na którym Viktor Orban ma okazję zaprezentować swoje polityczne deklaracje. Polityczne deklaracje, które w gruncie rzeczy są ukierunkowane właściwie na ten, powiedziałbym, bardzo wewnętrzny polityczny odbiór, bo z reguły one ograniczają się do przesłania dużych Węgier, wielkich Węgier, przesłania, w których to Węgrzy się nie mylą, a wszyscy pozostali niestety tak. I to coraz bardziej radykalnie widać. To jest, powiedziałbym, trochę niepokojący sygnał, dlatego że po raz kolejny, tak jak to miało miejsce również w ubiegłym roku, Viktor Orban nie dostrzega błędów płynących po stronie samych Węgier. Widzi zdecydowanie za to błędy przy przypadku Komisji Europejskiej i te wytknął szczególnie w swoim wystąpieniu. W swoim wystąpieniu podkreślił błędy zarówno w obszarze migracyjnym Komisji Europejskiej, gospodarki, jako te główne kierunki, na które zwrócił uwagę jako błędy. Wskazał również za błąd atakowanie państw członkowskich przez Komisję Europejską, bo tak odbiera zastrzeżenia co do praworządności, jakie z jakimi problemami wpływ praworządności niektóre państwa według Trybunału Europejskiego mogą mieć, tym między innymi właśnie Węgry. Viktor Orban zdecydowanie odpiera te zarzuty, atakując Komisję Europejską, co także, powiedziałbym szczerze, nie napawa optymizmem w kontekście tych zmian politycznych na tej europejskiej scenie i w ramach Komisji Europejskiej, która tak naprawdę dopiero teraz będzie kształtowana i ta nowa komisja, która będzie prowadziła dialog z poszczególnymi krajami, tym bardziej powinna mieć partnera do rozmowy. No a widać wyraźnie, że Viktor Orban stanowczo obstaje przy swoim stanowisku, stanowczo go broni. Nie do końca wydaje się jednak, że ma we wszystkim rację. Zresztą widać pewnego rodzaju hipokryzję w tym głosie Viktora Orbana, bo warto zwrócić uwagę, że nawet na ten aspekt migracyjny, że z jednej strony mówi o braku niekonieczności takiej relokacji, migracji, o której mówiliśmy jeszcze kilka lat temu, pod którą zdecydowanie podpisywali się wszyscy liderzy europejscy. Później ten system relokacji zmieniono na pewną dobrowolność, której także niejako publicznie, którą publicznie krytykował Viktor Orban, ale jednocześnie w sposób taki bardziej zaawaluowany przyjmował uchodźców na Węgrzy, o czym niestety się nie mówiło w sposób publiczny, no bo nie chciał się do tego przyznać i nie chciał też o tym publicznie mówić. To nie do końca, tak jak powiedziałem, ten obraz oddaje rzeczywistość, bo przecież zwróćmy uwagę, że Viktor Orban na tej arenie europejskiej raczej stara się być politykiem na tyle umiarkowanym i chętnym do rozmów ze wszystkimi, no a na tej scenie wewnętrznej ewidentnie krytykuje Unię Europejską, krytykuje Komisję Europejską.
Przemówienie premiera Viktora Orbana w Transylwanii omawiał Łukasz Polinceusz, ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych.
Świat na wskroś.
Dziękuję Państwu za uwagę. Bartłomiej Zapała. Audycja powstała przy współpracy Włodzimierza Batuga i Husajna Oruczewicza.
Świat na wskroś.